zapytania, najpierw interpelacje, od poprzedniej sesji wpłynęły następujące interpelacje pana radnego Michała Grzesia dotycząca znacznie zwiększonego ruchu na ulicy Krańcowej. Czy pan radny zechce ją wygłosić? Pana radnego w tej chwili nie ma, więc rozumiem, że niekoniecznie. Pani radnej Maryi Nowickiej interpelacja w sprawie zakłócenia porządku publicznego i przejawów dewastacji mienia. Czy pani radna chce wygłosić interpelację? Tak, to proszę się zgłosić w tej chwili. Następnie pana radnego Dominika Herberholca w sprawie możliwości zwalczania plagi meszek i komarów na terenie miasta Poznania. Czy pan radny chce wygłosić swoją interpelację? Nie. I pana radnego Norberta Napieraja w sprawie nękania prezesa portu lotniczego Ławica powtarzającymi się kontrolami w tej samej sprawie. Pan radny również nie chce wygłosić tej interpelacji. I to nie meszki nękają pana. Tak mi podpowiada kolega wiceprzewodniczący, stąd to pytanie, przepraszam. A zatem interpelację wygłosi pani Maria Nowicka, bardzo proszę. A państwa proszę o zgłaszanie się z zapytaniami.
Moja wypowiedź dotyczy zakłócania porządku publicznego i przejawów dewastacji mienia przy ulicy Kosińskiego. Przy tejże ulicy w ramach i na klatkach schodowych budynków numer 9, 10 i 11 zbierają się młodzi ludzie, piją alkohol, zanieczyszczają obiekt i zastraszają mieszkańców arogańskimi zachowaniami i wulgarnymi wypowiedziami. Zdarzenia mają miejsce ciągle w godzinach od 18 do 24, a nawet po północy. W stanie upojenia alkoholowego, a także pod wpływem narkotyków zniszczone zostały skrzynki na listy i rozdzielnia elektryczna zasilająca budynek numer 11. Rozbijane są butelki po piwie. Widać ślady załatwiania potrzeb fizjologicznych. Sprawa jest znana również na piśmie przedstawicielom policji. Gospodarz domu nie jest w stanie opanować sytuacji. Wzywa policję, albo ta policja nie reaguje na zgłoszenia, albo interweniuje nieskutecznie. Sprawcy wydają się być bezkarni. Opisane przejawy patologii społecznej wymagają skutecznej interwencji, a służby czuwające nad porządkiem, bezpieczeństwem i spokojem mieszkańców winny to zapewnić. Proszę w związku z tym o interwencję oraz o określenie, jakie kroki będą podjęte dla skutecznego rozwiązania tego problemu i w jakim terminie. Zdarzenie pozwoliłam sobie opowiedzieć ze względu na to, że nie jest rzeczą zupełnie odosobnioną w mieście Poznaniu i rzeczywiście wymaga, sytuacje tego typu wymagają naprawdę skutecznej interwencji i pomysłów na skuteczne rozwiązanie, na co liczę, że służby bezpieczeństwa takie kroki podejmą i takie pomysły ze swej strony opracują. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję. W tym momencie przechodzimy do zapytań. W pierwszej kolejności pan radny Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dwa zapytania. Pierwsze dotyczy wczorajszego artykułu, który ukazał się w Głosie Wielkopolskim, tor rowerowy, niezła granda na Cytadeli. Otóż autor opisuje sytuację, gdzie grupa młodzieży od kilku lat stara się wybudować profesjonalny tor do rowerowych zjazdów Jesienią ubiegłego roku uzyskała pozwolenie na budowę takiego obiektu i te prace zostały przez wolontariuszy rozpoczęte. Niestety te prace stanęły w miejscu, ponieważ inspektorzy nadzoru budowlanego stwierdzili, że po już wydaniu pozwolenia, że kierownik budowy jednak nie jest przygotowany do pełnienia tejże funkcji. Choć wskazuje się, że tak naprawdę w polskim prawie budowlanym nie istnieją żadne przepisy określające budowę takiego obiektu jak tor do rowerowych zjazdów. W związku z powyższym wydawanie tego pozwolenia tak naprawdę odbywa się na podstawie interpretacji istniejących przepisów. W moim przekonaniu pytanie nasuwa się i tutaj mamy takie pytanie właśnie do prezydenta, dlaczego właśnie dopiero po fakcie i kiedy już te prace zostały rozpoczęte, nagle inspektorzy przypomnieli sobie o tym, że faktycznie kierownik budowy nie ma tych uprawnień do spraw właśnie takich budowlanych, związanych z budową dróg i tak dalej. Czy nie jest to po prostu taka jednak urzędnicza taka nadinterpretacja? I tutaj powiem szczerze, bardzo mnie zdumiała zwłaszcza odpowiedź, jeśli to jest cytowana odpowiedź pana Filipa Surowieckiego z Powiatowego Inspektoratu Budowlanego, który pisze, że, który mówi, przecież inżynierów z uprawnieniami drogowymi jest w Poznaniu sporo, jaki to kłopot wynająć jednego z nich. Ja uważam, że jest to wypowiedź, jeżeli to jest cytowana odpowiedź, po prostu nijak się mająca do budowy wizerunku przyjaznego urzędu. Sam pracowałem w Urzędzie Miasta Poznania i wiem, ile tutaj się wkłada wysiłku i ile osób tutaj...
Bardzo proszę o jeszcze o pół minuty dla pana radnego.
I wiem, ile po prostu tutaj się wysiłku, ile też pracownicy wkładają w to, żeby ten przyjazny wizerunek budować. A taka wypowiedź ten wizerunek psuje. W związku z powyższym proszę o zainteresowanie się tą sprawą, ponieważ jeżeli chcemy budować obywatelski Poznań, to na pewno psucie takich inicjatyw nie jest tego dowodem. I drugie moje zapytanie, krótsze. Chciałbym prosić tutaj MPK, aby udzieliła mi wreszcie informacji, bo tak od lipca proszę o zainteresowanie się sprawą zlokalizowania w rejonie skrzyżowania ulicy Matyckiego z ulicą Obronicką przystanków autobusowych linii 78. To jest wynikiem tego, że niedaleko Matyckiego powstaje duże osiedle mieszkaniowe, no i w związku z powyższym chodzi o to, żeby mieszkańcy, którzy mi tę kwestię sygnalizowali, mieli nieco bliżej do tego autobusu. MPK doskonale sprawę zna, bo ja się tutaj w tej sprawie już kontaktowałem drogą elektroniczną od, mówię, kilku miesięcy i chciałbym tą informację wreszcie uzyskać. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję. Pan radny Krzysztof Skrzypiński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam pytanie do pana prezydenta, w zasadzie taką prośbę o przedstawienie informacji na temat gotowości, czy w razie ewentualnych komplikacji czy trudności związanych z bezpieczeństwem energetycznym w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w Szczecinie. Panie prezydencie, bardzo bym prosił o przedstawienie takiej informacji podczas dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan przewodniczący Andrzej Nowakowski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Moje pytanie dotyczy stanu drzew, szczególnie kasztanowców, które wiemy, iż od jakiegoś czasu są napadnięte, przepraszam za określenie, czyli są niszczone przez szrotówkę kasztanowcowatą, bodajże tak to się nazywa, mogę się mylić. Moje pytanie dotyczy regionu Podolan, gdzie właśnie kasztanowców jest stosunkowo dużo, gdzie są piękne całe aleje właśnie obsadzone tymi drzewami. Niektóre sięgają okresu międzywojennego i stan ich jest zdecydowanie bardzo różny. Są takie, które rzeczywiście usychają z powodu już lat, które mają, i są takie, które są niszczone właśnie ze względu na tego insekta. Dało się ostatnio na osiedlu zauważyć, iż część drzew tradycyjnie, tak jak przez ostatnie lata, została zabezpieczona, oblepiona tymi żółtymi taśmami, które to mają zabezpieczać drzewa przed wchodzeniem z ziemi, z podłoża właśnie tego rowactwa. Pierwsze takie zabezpieczenia miały miejsce kilka tygodni temu, a następnie, że tak powiem, jakby zapomniano o pozostałych drzewach, czy nawet całych ciągach ulic. W związku z tym moje pytanie brzmi następująco. Czy pan prezydent rozważa możliwość zabezpieczenia w ten sposób wszystkich drzew, czy tylko niektórych wybranych? I w tej części jakby drugie pytanie. Ostatnio słyszałem, iż bodajże w powiecie konińskim wynaleziono jakąś metodę też oblepiania właśnie drzew, ale takim preparatem, które te szrotówki jakoby przyciągały. Jest ona bodajże zdecydowanie bardziej skuteczna od tej, którą stosujemy tutaj w Poznaniu. Bardzo bym prosił o odpowiedź na jedno i drugie pytanie dotyczące właśnie drzew w regionie Podola. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni. Pierwsze pytanie, które już zadawałem kilkukrotnie na tej sali na przestrzeni ostatniego półtorej roku. Pytanie o stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta Poznania osób niepełnosprawnych. Ja nie bez kozery zadaję to pytanie ponownie. Chciałbym po prostu porównać, czy w tej materii coś w Urzędzie Miasta Poznania się zmienia. A więc po pierwsze, jaki jest stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Poznania? Po drugie, ile nam brakuje do ustawowej normy, do ustawowego minimum zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Po trzecie wreszcie, jakie kary Urząd Miasta Poznania odprowadza w tej chwili do PFRON-u z racji niespełnienia limitu ustawowego zatrudnienia osób niepełnosprawnych? I dodatkowe pytanie. Ja kiedyś otrzymałem odpowiedź, że brak zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest spowodowany zbyt małą ilością osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem na rynku pracy. No, być może poza Poznaniem jest to prawda, natomiast w Poznaniu tak nie jest. W Poznaniu osób niepełnosprawnych z wykształceniem wyższym jest bardzo dużo. Stąd pytanie dodatkowe, w jaki sposób Urząd Miasta Poznania promuje możliwość zatrudniania czy ubiegania się o pracę w urzędzie osób niepełnosprawnych, które spełniają wszystkie wymagane kryteria. I drugi temat. Kilkanaście tygodni temu jeden z poznańskich parlamentarzystów złożył do UOKiK-u wniosek o zbadanie praktyki MPK w związku między innymi z zakazem łączenia biletów ulgowych w bilet cały, zakazem łączenia biletów 15-minutowych w bilet półgodzinny. W odpowiedzi pokontrolnej UOKiK-u rzeczywiście znalazło się sformułowanie, że te praktyki MPK nie łamią prawa w żaden sposób, natomiast mogą stanowić działania antykonsumenckie. W związku z powyższym pytanie do pana prezydenta, czy to daje coś do myślenia i czy będzie podstawą do nakłaniania MPK jednak do zmiany tej niekorzystnej dla konsumenta, jak wskazał UOKiK, praktyki, czy niekorzystnych praktyk? Wszak nie tylko problemem jest łamanie prawa, nawet jeżeli nie ma łamania prawa, to utrudnianie życia konsumentom, czy niedostateczne ułatwianie życia konsumentom też jest działaniem niekorzystnym. Czy miasto w tym zakresie ma zamiar rozmawiać z MPK tak, żeby polityka MPK korespondowała z hasłem Poznań, tu warto żyć? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja mam szereg pytań. Pierwsze pytanie dotyczy ruiny czy budynku po starej drukarni, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu Sheraton. Inwestor zobowiązał się, że tą drukarnię w jakiś sposób przebuduje, że ona będzie atrakcyjnym budynkiem w naszym mieście. W związku z tym moje pytanie, czy miasto posiada jakieś uprawnienia, żeby zobowiązać właściciela tej działki do tego, żeby jednak ten budynek w jakiś sposób zagospodarował, bo chcę przypomnieć, że na terenie miasta znajduje się duża ilość zabytków, które są w pewien sposób oklejane, mówiąc tak brzydko, reklamami i miasto tutaj podejmuje szereg decyzji, które zobowiązują właścicieli tych budynków do zdejmowania tych reklam. Ja wiem, że te reklamy szpecą, ale te reklamy są niczym w porównaniu z tym, co reprezentuje sobą budynek po starej drukarni, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tak pięknego obiektu, jakim jest Sheraton. Drugie, kilka pytań dotyczy publikacji, która miała miejsce ostatnio w prasie, publikacji dotyczącej bonifikaty od sprzedaży działki na Gajowej. Ja proszę, żeby wyjaśnić tę kwestię. Wczoraj ta sprawa, co prawda, była przez przedstawiciela prezydenta wyjaśniana na Komisji Budżetu i Finansów, ale ja nie do końca jestem przekonany, w związku z tym kilka pytań. Co stało podstaw dokonania takiej wyceny w pierwszym etapie, że ona została wyceniona, ta działka, na około 700 tysięcy, a później dokonano zmiany, że wyceniono tą działkę na kilkanaście czy tam kilkadziesiąt milionów. I drugie pytanie dotyczące tejże bonifikaty. Jaki procent stanowi działka, na którym znajdują się budynki zabytkowe w stosunku do całej powierzchni działki przy ulicy Gajowej? I jaki procent stanowi wartość tejże działki zabytkowej w stosunku do całej działki? I teraz mam szereg pytań. Przechodzę do pytań z zakresu prawa budowlanego. Chodzi o dwie sprawy, które mają miejsce na osiedlu Junikowo. Pierwsza sprawa dotyczy ulicy Bełchatowskiej, druga sprawa dotyczy Placu Światowida. Zgłosili się do mnie mieszkańcy. Jestem w posiadaniu pisma podpisanego przez kilkadziesiąt osób z rejonu ulicy Bełchatowskiej. Pismo to jest napisane w takim dosyć ostrym tonie. Ja go może nie będę cytował, bo niektóre sprawy tu się do cytowania, wydaje mi się, nie nadają, bo naprawdę idą bardzo daleko. Natomiast w związku z przedłożeniem tego pisma mam szereg pytań. Pierwsze pytanie to jest takie, czy prawdą, generalnie wszystkie pytania dotyczą zasady wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, artykułu 61, który traktuje o zasadzie tak zwanego dobrego sąsiedztwa. I w związku z tym pierwsze pytanie, czy prawdą jest, że decyzja na zabudowę działki przy ulicy Bełchatowskiej 34 została właśnie wydana z rażącym naruszeniem tejże zasady? Pragnę przypomnieć, że przy ulicy Bełchatowskiej 34 znajduje się zabudowa jednorodzinna czy tam szeregowa, a wydano pozwolenie na to, żeby wybudować tam budynki wielokondygnacyjne czy wielorodzinne. Drugie pytanie, czy prawdą jest, że w sprawie działki 34 pierwotnie wydano decyzję, która zabraniała zabudowę wielorodzinną, a teraz takie pozwolenie wydano? I czy prawdą jest, że urzędnicy miasta są w posiadaniu opracowań Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, szczególnie chodzi tu o studium zagospodarowania przestrzennego, które traktuje, że teren Junikowa, który znajduje się w obrębie tzw. Starej Wsi Junikowskiej, powinien być przeznaczony wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną. Ja wiem, że studium nie jest tutaj wyznacznikiem, nie jest obligo dla urzędu, ale czy mimo wszystko, czy przy planowaniu takich inwestycji miasto nie powinno zwracać uwagi przede wszystkim na interes mieszkańców już tam mieszkających, a nie tylko deweloperów? To są te pytania z zakresu ulicy Bełchatowskiej. Podobna sprawa jest, jeżeli chodzi o Plac Światowida, to jest druga strona ulicy Grunwaldzkiej. Tam sprawa też dotyczy artykułu 61. Plac Światowida nie jest zabudowany, w rejonie są same domki jednorodzinne. Planuje się zbudować coś większego. Ja bym chciał tutaj z tego miejsca oddać głos przedstawicielowi osiedla Junikowo, rejonu Placu Światowida. To jest dobry zwyczaj i pan będzie miał cztery pytania. Proszę, żeby mu oddać głos. Pan Janusz Smulski będzie miał cztery pytania.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, jesteśmy tutaj mieszkańcami Placu Światowida. 10 osób się zdołało zgromadzić o tak wczesnej porze i jesteśmy tutaj drugi raz w tym budynku. W czym jest problem? Ten nasz Plac Światowida to jest położony między ulicą Grunwaldzką a Laskiem Marcewińskim i jest to wyłącznie zabudowa jednorodzinna. Deweloper wykupił Plac Światowida, też nie wiemy dlaczego, i usiłuje wybudować budynek wielorodzinny, znaczy o wysokości i procencie zabudowy zupełnie skrajnie odbiegających od naszych budynków, od zabudowy naszych działek. Pytanie są następujące. Jak powiedziałem, że jesteśmy tu już drugi raz, poprzednia decyzja była zaskarżona przez nas do SKO. Otrzymaliśmy unieważnienie tej decyzji. I pytanie jest takie, dlaczego mimo unieważnienia poprzedniej decyzji przez SKO, unieważnienia poprzedniej decyzji, występuje się praktycznie ta sama osoba, bo architekt, który projektował poprzedni budynek, teraz wystąpił w imieniu dewelopera z taką samą, a nawet jeszcze mniej korzystną, jeżeli chodzi o wysokość, no, propozycją. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest taka, dlaczego, drugie pytanie to jest takie, że dlaczego urzędnicy, tutaj miejscy, Wydział Urbanistyki i Architektury, no jak gdyby, no różnie traktują prawo, bo proszę Państwa, jest tak, że deweloper na Placu Światowida uzyskuje procent zabudowy 40%, a tak jak myśmy tam się zorientowali, to nawet do 60%, bo wybudowany jest, planowany jest garaż pod samym Placem Światowida, no i wysokość nawet do 15 metrów. Widzieliśmy to, taki był wniosek, nawet zdaje się, że 17, może się mylę. Nasze budynki są 7-9-metrowe. I teraz jest takie pytanie, dlaczego jednemu z nas nie pozwolono wybudować garażu i zwiększać procentu zabudowy powyżej 22% przed tym wydaniem decyzji, następna osoba podobnie tam 25% po wydaniu tej decyzji, a deweloper no, skorzysta z innych praw, chociaż wydawałoby się, że prawo jest to samo. Czyli konkretyzując pytanie, dlaczego jakoś lepiej się traktuje deweloperów, a gorzej tych mieszkańców, którzy tam mieszkają? To by było to drugie pytanie. Trzecie pytanie mamy takie, co my mamy robić, gdzie mamy się odwoływać, skoro urząd nie chce nas uznać jako stronę w tym postępowaniu, chociaż na przykład mój budynek jest 6 metrów od planowanej zabudowy tej deweloperskiej. Nie chcę uznać Rady Osiedla jako strony, a nawet Stowarzyszenia Nasze Unikowo, które nas tutaj reprezentuje, wysyłając różne pisma. I właśnie to stowarzyszenie posiada osobowość prawną i w swoim statucie ma taki punkt mówiący o obronie interesów mieszkańców. To są te wszystkie pytania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Przybylak.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja mam jedno zapytanie, ale przyznam rzecz, która dla mnie jest bardzo bulwersująca. Na jednej z pierwszych sesji tej kadencji, a więc od tego momentu minęło już półtora roku, zadałem pytanie, dlaczego Pani Urszula Kapsz przy ulicy Głogowskiej 40/5 nie może wykupić swojego mieszkania. ZKZL przekonywał mnie, że jest to niemożliwe. Interweniowałem u Pana Prezydenta Mirosława Kuczyńskiego, który stwierdził, że wykup tego mieszkania jest możliwy. Polecił, aby ZKZL ten proces zrealizował. W dniu 26, chcę zaznaczyć, że pani Kapsz składała wniosek jeszcze przed powstaniem ZKZL-u, a więc jeszcze przed rokiem 2000. W dniu 26 marca tego roku pani, w związku z tym, że wówczas nie było ZKZL-u, pani Kapsz powtórnie złożyła wniosek o sprzedaż mieszkania, a dyrektor, ówczesny dyrektor ZKZL-u, jak i aktualny pełniący obowiązki, przekonywał mnie, że kwestia inwentaryzacji jest na ukończeniu i w najbliższym czasie pani będzie mogła wykupić mieszkanie. Tymczasem w dniu 8 kwietnia tego roku pani Urszula Kapsz otrzymała pismo z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który fragmenty zacytuję. Obecnie ZKZL dla dalszego kontynuowania procedury sprzedaży jest zobowiązany dokonać inwentaryzacji lokali znajdujących się w budynku, a następnie doprowadzić do zmiany już wcześniej zawartych umów sprzedaży. I na koniec, reasumując, należy stwierdzić, że obecnie nie ma innej możliwości załatwienia Pani wniosku, jak oczekiwać na szybkie wykonanie wyżej wymienionych czynności. Należy jednak zaznaczyć, że pośrednia sprzedaż lokalu na Pani rzecz jest uzależniona od możliwości sprostowania umów sprzedaży z właścicielami lokali, którzy wcześniej nabyli je na własność. W związku z tym prosimy o pozostawanie w kontakcie z pracownikami ZKZL-u. Ja chcę zaznaczyć, że Pani, te sprawy miały być załatwione przez półtora roku.
Proszę pamiętać, że pytanie jest formą krótką, do 2 minut. Wyjątkowo proszę o dokończenie i zadanie pytania. Proszę włączyć mikrofon Panu radnemu.
Dziękuję panie przewodniczący. Jak pan zauważa, ja nie nadużywam tej kwestii, ale tu akurat pytanie jest dość, sprawa jest dość skomplikowana. Ja bardzo dziękuję za życzliwość. Kończy się pismo, w związku z tym prosimy o pozostawanie w kontakcie z pracownikami ZKZL-u. Szanowni Państwo, pani jest osobą bardzo zaawansowaną wiekowo i chciałbym otrzymać od Państwa wytłumaczenie, dlaczego przez półtora roku nie można było tych spraw załatwić, skoro decyzją prezydenta mieszkania były w dalszym zrobione do sprzedaży. Jeżeli tak pracuje ZKZL, że przez półtora roku nie potrafi załatwić takich spraw, to coraz bardziej kieruje mały wniosek taki, czy ta jednostka miejska jest nam potrzebna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, jedno pytanie dotyczy planów postawienia trzeciego masztu telefonii komórkowej na osiedlu Franowo. Wiem, że kilka lat temu ta sprawa była rozstrzygana, była wydana decyzja odmowna, została zaskarżona do NSA i teraz wróciła do ponownego rozpatrzenia przez właściwe organy. I pytanie właśnie do tego, jakie są tutaj zapatrywania na ten, w tej kwestii miasta Poznania, czy będzie wydana zgoda na postawienie tego masztu. Zwrócili się do mnie mieszkańcy osiedla Franowo, są zaniepokojeni tym faktem, jeżeli mógłbym prosić o odpowiedź, będę wdzięczny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Nowaczyk-Gajdzińska.
Szanowni Państwo, mam cztery sprawy. Pierwsza sprawa jest to sprawa pani Mazur z ulicy Obornickiej 298. Pani ma bez przerwy zalewaną piwnicę w swoim domu na skutek niedrożnych rowów przy ulicy Obornickiej. Pani zgłaszała sprawę wielokrotnie, bez rezultatu jak do tej pory. Bardzo podobną sprawą jest sprawa szkoły 112. To jest szkoła specjalna przy ulicy Hulewiczów. Tam są strome rowy też przy tej drodze. W nich zostają wody opadowe. Dyrekcja obawia się, że może być to zagrożenie dla uczniów, którzy są niepełnosprawni intelektualnie i może być nieszczęście. Także proszę o interwencję w sprawie terenów podmokłych, nieodwadnianych w tym terenie. Następna sprawa, są to windy z dworca, na dworcu PKP. Są na pewno to urządzenia należące do PKP, nie do miasta. Niemniej, czy miasto ma jakikolwiek wpływ na to, by te windy działały? Niepełnosprawni mają szalone problemy, by dostać się na dworzec, by przejść z peronu na peron, a pokonanie na wózku stromych schodów jest po prostu niemożliwe. I jeszcze jedna sprawa. Rada Osiedla Wola na terenie miejskim przy ulicy Żwirki 3/5 urządziła z pieniędzy grantowych mały ogród jordanowski. Ostatnio dowiedzieli się, że ten teren zostanie przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne, a równocześnie Rada Miejska wysłała zapytanie do Rady Osiedla, czy Rada Osiedla nie mogłaby wskazać terenu pod nadającego się pod ogródek jordanowski. To chyba jakaś tutaj pomyłka, sądzę, ale nie może być w ten sposób, że najpierw Rada wydaje miejskie pieniądze na urządzenie ogródka, a potem ten ogródek ma być likwidowany i ewentualnie gdzieś nie wiadomo gdzie, bo tam terenu miejskiego już w okolicy nie ma, ma być zakładana na nowo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, ja mam też kilka pytań generalnie związane ze sprawami mieszkaniowymi. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Załęży 4 otrzymali informację, że będą mieć podniesiony czyn w związku z tym, że znajdują się w zasobie o nieuregulowanym stanie prawnym. Zdaniem tych mieszkańców nie ma tam właściciela, już dawno nie żyje. Moje pytanie jest, czy zostały jakieś podjęte działania dotyczące próby odzyskania tej kamienicy, czy przejęcia jej przez Skarb Państwa. Drugie pytanie dotyczy pani Kalinowskiej z ulicy Staszica 6/15. Otóż ta pani w 98 roku otrzymała mieszkanie, które sama sobie wyremontowała. Miała mieć wymienione okna wówczas. Do dnia dzisiejszego niestety nie udało się wymienić tej pani okien. Natomiast w międzyczasie mieszkańcy tej kamienicy tego miejsca obserwowali, jak remontuje się mieszkanie, które zdaniem ich było szykowane dla kogoś, w cudzysłowie. Ale ponieważ za bardzo się interesowali, w związku z tym odstąpiono od tego zamysłu, mieszkanie to dostała osoba z baraków. Podobno mieszkanie zostało w super sposób wyremontowane, łącznie z lampami, które w mieszkaniu powinny się znajdować. Natomiast ta pani nadal oczekuje na remont, na wymianę swoich okien, gdzie w protokole było wyraźnie powiedziane, że te okna nadają się do wymiany. Moje jest pytanie takie, kiedy ta pani będzie miała wymienione okna. Następne pytanie dotyczy kolejowej 46. Również tam jest sytuacja taka jak poprzednio, czyli nieuregulowany stan prawny. Natomiast lokatorzy twierdzą, że tam właściciela nie ma. I pytanie takie same, czy podejmujemy jakieś działania w celu odzyskania, bo tak naprawdę ta kamienica po prostu tak niszczy, nikt się nią kompletnie nie interesuje, a ludzie tam mieszkają po 40-50 lat i czują się jakby współodpowiedzialni za to, co tam się dzieje. Pytanie następne dotyczy Sypniewa 1/2, lokal komunalny. Mieszkańcy chcieli wykupić mieszkanie. Pytanie, dlaczego nie mogą wykupić, a jeżeli mogą, to kiedy to nastąpi? To samo dotyczy ulicy 3 Maja 49A przez 1. Pytanie, kiedy będą mogli mieszkańcy wykupić to mieszkanie? I moje pytanie ostatnie dotyczy spraw bezpieczeństwa. Otóż w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie na terenie Jeżyc. Był tam obecny pan radny Ryszard Śliwa i pani radna Aldona Szlegowska, moja osoba. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Rady Osiedla, ale i też mieszkańców Jeżyc. Dotyczyło ono bezpieczeństwa na Jeżycach. To, co żeśmy się tam dowiedzieli, to myślę, że nas lekko wszystkich przeraziło, chociaż to nie jest jedyne miejsce, gdzie tak się dzieje. Natomiast moje pytanie jest takie. Czy został sporządzony jakikolwiek raport policji na temat bezpieczeństwa na Jeżycach? Jeśli tak, czy my możemy ten raport otrzymać? A jeśli nie, to czy możemy po prostu wywołać takie działanie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Hinc.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, panie i panowie radni. Kilka pytań. Pierwsze dotyczy pewnych inwestycji, które się toczą w sąsiedztwie Malty, gdzie budowane jest centrum Malta. Z mojej wiedzy wynika, że przygotowanych tam jest około 5000 miejsc parkingowych. Natomiast jeżeli ktoś ma okazję poruszać tam pojazdem zwanym samochodem na ten czas, wie, że lewoskręt od strony osiedla pętli Śródka w kierunku ulicy arcybiskupa Baraniaka jest strasznie problemowy, dlatego że skrzyżowanie ulicy Jana Pawła II z ulicą arcybiskupa Baraniaka jest często zakorkowane już na ten czas. Tak, i pytanie moje jest związane z tym, czy w związku z tym, że za jakiś czas ten ruch może być wzmożony w związku z tym powstającym centrum i z tym, że rzeczywiście właściciele przygotowują się na duży ruch samochodowy, czy szykują się jakieś rozwiązania komunikacyjne, które zapobiegną temu, by zakorkować cały odcinek od skrzyżowania Jana Pawła II z ulicą Baraniaka aż do Ronda Śródka, może nawet i dalej. Kolejne pytanie dotyczy budynku położonego, wybudowanego w sąsiedztwie ulicy Hartowo. To jest wieżowiec taki charakterystyczny w kształcie elipsy. Ja chciałbym się dopytać, ponieważ nie tak dawno udało mi się dotrzeć do pewnych takich starych informacji, zapisów jeszcze poczynionych przez ludzi, którzy funkcjonowali pod patronatem Prus, kiedy funkcjonowaliśmy w okresie zaborów, rozbicia naszego państwa. I tam były wyraźne zapisy mówiące o tym, że na tych terenach przebiega podziemny staw. Wiadomo, że inwestor otrzymał zgodę na wybudowanie tegoż wieżowca i z tego co wiem, on nie dość, że nie trzyma pionu, że są tam jakieś odchyły, to jeszcze wybija cały czas woda gruntowa. Pytanie moje jest takie, jakie były przesłanki ku temu, żeby na podstawie informacji, które były zebrane już dawno, dawno temu tak naprawdę, takowego pozwolenia udzielić, gdzie dzisiaj zdaje się bezpieczeństwo mieszkańców jest z lekka zagrożone, dlatego że ten budynek zdaje się nie daje pewnej gwarancji stabilności. Kolejne pytanie dotyczy właściwie terenu położonego w sąsiedztwie owego budynku, a mianowicie przejścia pomiędzy owym wieżowcem w kształcie elipsy, a budynkiem na ulicy Hartowo 25. To jest sporny budynek dzisiaj w zarządzie ZKZL-u, o który toczy się spór, ale jest tam przejście pomiędzy. I chciałem się dopytać o to, kto jest właścicielem tegoż przejścia od ulicy Hartowo w głąb osiedla Rusa, z tej prostej przyczyny, że tam panuje totalny nieład i bałagan. I chciałem się dowiedzieć, czy miasto Poznań może wpłynąć na to, by jakiś porządek tam zaprowadzić, niezależnie od tego, któż jest właścicielem tegoż terenu. I kolejne pytanie dotyczy pewnej rzeczy, która została gdzieś tam wstępnie ustalona i o której miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich, a mianowicie oświetlenia prowadzącego od ulicy Hartowo alejką na pętlę na osiedlu Lecha. Ustaliliśmy, że w tym roku, że inwestycja zostanie wykonana w kolejnym roku budżetowym, natomiast w tym roku budżetowym ma zostać przeprowadzony, wykonany projekt tej inwestycji. I moje zapytanie jest takie, na jakim etapie ów projekt się na ten czas znajduje? I ostatnie pytanie, właściwie zbieżne z tym, co już mówił kolega Norbert Napieraj, dotyczy MPK i łączenia biletów. Ja powiem tyle, niezależnie od opinii UOKiK-u, wiem, że mieliśmy takowe ustalenia, że czekamy tylko na ekspertyzę prawną, w związku z tym, że nie chcieliśmy łączyć biletów ulgowych w normalne, ale chcieliśmy umożliwić łączenie biletów normalnych w normalnym o wyższym kapitale. I z tego, co wiem, jakiś czas temu otrzymałem informację zwrotną o tym, że wszystko to, co się dzieje, jest uzależnione tylko od ekspertyzy prawnej. Zapytuję zatem, czy jakaś ekspertyza prawna w tym temacie już powstała, byśmy wiedzieli, czy nasze ustalenia i z władzami wykonawczymi miasta Poznania i z prezesem Tulibackim, który gdzieś tam telefonicznie miałem okazję prowadzić, mogą się zrealizować, tak by umożliwić poznaniakom łączenie biletów ulgowych, ulgowy o wyższym nominale i biletów normalnych w normalny o wyższym nominale. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan radny Szymon Wachowiak.
Szanowni Państwo, około 2 tygodni temu Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o sfałszowaniu pozwolenia na użytkowanie lokalu dyskoteki Pulsor. Czy Urząd Miasta podejmie działania zmierzające do zamknięcia nielegalnej dyskoteki? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie zapytania, które przygotowali Państwo na dzień dzisiejszy. Zamykam zatem punkt 4 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 5.